Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka standardowo zachęcam Państwa do pozostania na dłużej. Pozostania na dłużej na podróży bez paszportu, czyli można zasubskrybować, zaobserwować, ale nie tylko podróż, również podcast Na Celowniku, którego autor Artur Dubiel jest dzisiaj ze mną, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Podcast właśnie Na Celowniku traktuje o bezpieczeństwie, służbach specjalnych. Dzień dobry Arturze, bardzo mi miło.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy i bardzo dziękuję za rekomendację.
Tak jest. Linki w opisie dla tych, którzy chcą trochę z tego obszaru bezpieczeństwa wiedzieć więcej. Zachęcam. Ostatnie 48 godzin, może nie 48, 2-3 dni właściwie dosyć nerwowe, jeżeli chodzi o komunikację w związku z tym, co się dzieje na Lubelszczyźnie. Kiedy, docierają do nas pierwsze informacje, mam wrażenie, że nie ze strony polskiej, ale ze strony amerykańskiej, to czy, dlaczego właściwie agencja AP, o ile dobrze pamiętam, Associated Press po raz pierwszy opublikowała dane, wieści o rosyjskiej rakiecie, one w pewien sposób zbudziły nietrudno zainteresowanie, jakiś lęk, panikę wśród Polaków, w szczególności tych, których sytuacja na wschodzie interesuje. Szkoda, że ta informacja nie została przekazana przez rząd polski. Czy to od razu postawiło administrację państwową w dosyć trudnej sytuacji, no bo wszyscy czekali na komunikat, tego nie było, ja czekałem do 15 po północy, ile dobrze pamiętam, dopiero konferencja prasowa.
Ja powiem tak, sytuacja pod kątem jakby komunikacyjnym, przynajmniej w teorii i w założeniach wcale nie jest taka trudna, ale o tym może za chwilkę, bo faktycznie należałoby zacząć od tego, od czego sam zacząłeś, czyli że AP podała informacje na bazie swoich źródeł w amerykańskich agencjach wywiadowczych, co trzeba podkreślić. Potem podobna informacja pojawiła się ze strony polskiej, również na bazie źródeł w agencjach wywiadowczych. No i oba te komunikaty mówiły o tym, że jednak rakieta czy pocisk, bo wtedy jeszcze do końca nie było wiadomo, chociaż cały czas używano pojęcia rakieta, jednak jest rosyjska. I przy czym trzeba podkreślić jeszcze, bo powiedziałem strona amerykańska, strona polska, oczywiście mówimy o mediach. Następnie oczywiście do gry niejako weszła strona ukraińska, czy w tak zwanym międzyczasie, no, oczywiście podkreślając również, że to Rosjanie. Każdy tutaj pewien swój interes oczywiście, co trzeba podkreślić, brzydko mówiąc czy kolokwialnie, kręci. Niemniej za długo moim zdaniem czekaliśmy na pewne dementi czy na pewne sprostowania. Mówimy tak naprawdę o pewnej kulturze przekazywania informacji, o kulturze i higienie. A de facto tak naprawdę powinniśmy zacząć mówić w ogóle o strategii komunikacyjnej i komunikacji strategicznej, bo to nie są do końca tożsame pojęcia, jakby się mogło wydawać. Tak? Strategia jest czymś większym, a komunikacja jako taka jest elementem jej realizowania. I tutaj rozdźwięk tak naprawdę pojawia się pomiędzy trzema stronami, tak? Bo to mamy stronę amerykańską, mamy stronę polską, mamy stronę ukraińską. Oczywiście do tego dochodzą nasi sojusznicy jeszcze z NATO. Na tę chwilę można mieć pewien wniosek, że no, coś wypłynęło od Amerykanów. Służby polskie, pytanie, czy wiedziały już coś wcześniej, czy jednak też opierały się na amerykańskich pewnych doniesieniach, informacjach. Oczywiście naturalnym by się wydawało, że powinniśmy wiedzieć pierwsi, ale pamiętajmy też o tym, że pierwsi ze służb jako takich pod kątem typowego bezpieczeństwa takiego no, narodowego, to pojawiła się policja, nie wiem czy pierwsi byli i strażacy, no, ale powiedzmy oni w innej, zdecydowanie w innej roli. No i no, naturalnym rodzi się pytanie, czy tak naprawdę tu Amerykanie czegoś też nie ugrywają, no bo można było odnieść takie wrażenie, że jednak pewne naciski kładli i zobaczmy na to, co mamy chociażby dzisiaj, po tym czasie, o którym też powiedziałeś, zmienia się retoryka polska, zmienia się retoryka amerykańska, że to jednak nie Rosjanie. Prezydent Zełenski idzie oczywiście na początku w zaparte, teraz już trochę zmiękcza przekaz. No i ja jako też osoba trochę często szukająca dziury w całym, tak, w 9 na 10 przypadków tej dziury nie znajduję, ale w 10 owszem. I nie wiem, który to jest z tych przypadków. No też się zastanawiam tak naprawdę, czy Amerykanie też pewnego wpływu i na stronę polską, i na stronę ukraińską jednak nie wywarli, a umówmy się, argumenty jakby do tego wszystkiego jednak mają, no bo no, nie ma co się czarować. Jeżeli Amerykanie od nas czy Ukraińców by się odwrócili, no to nasza sytuacja pod kątem bezpieczeństwa, nie chcę powiedzieć, że diametralnie, ale jednak dość mocno się zmienia, więc widzę tutaj grę różnych podmiotów. Widzę też te mankamenty. Czytałem też to, co pisałeś, chociażby swoje wątpliwości na Twitterze pod tym kątem, tak, bałeś się, jak zostaniesz odebrany. Ja nie ukrywam, że też podobny odcinek chciałem nagrać i też miałem pewne obawy, bo szanowni państwo, z całym szacunkiem, ale dajecie się dzielić różnym obozom, bo zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie ta sytuacja jest wykorzystywana, tylko że mylimy pewne pojęcia. Ja też u siebie na Twitterze między innymi o tym pisałem, że komunikacja strategiczna czy strategia komunikacyjna to nie jest to, co słyszeliśmy, czyli nie powielajmy niepotwierdzonych informacji. Owszem, nie powielajmy, ale to nie znaczy, że nie możemy mieć pewnych wątpliwości i nie możemy mieć też wątpliwości co do sposobu działania zarówno strony polskiej, amerykańskiej, jak i ukraińskiej.
Strategia komunikacyjna w sytuacji kryzysowej, kto odpowiada za tego typu dokument i procedury?
No zawsze podmiot decyzyjny, no wynika to oczywiście z definicji samej strategii, którą niestety w dyskursie publicznym, już nie mówiąc o medialnym, całkowicie mylimy również i z taktyką, tak? Zbliża się mundial w Katarze. Pewnie nieraz od komentatorów sportowych usłyszymy w trakcie meczu, że strategia bądź, albo właśnie raz będziemy słyszeć, że strategia, innym razem będziemy słyszeć, że taktyka Polaków czy kogoś tam innego na ten mecz uległa pewnej zmianie, trener wprowadził zmiany. No, guzik prawda za przeproszeniem. Strategia jest czymś większym i długofalowym. Strategią na turniej jest jego na przykład wygranie bądź wyjście z grupy, a sposobami jego realizacji będzie taktyka i na dany mecz będzie właśnie taktyka. I te pojęcia są mylone, musiałem ten wtręt zrobić, bo strategia jest, tak jak powiedziałem, czymś na bardzo długie lata. Mamy określony cel, mamy określone kierunki działania, ale już sposoby, dość poszczególne sposoby jego realizacji, to jest poziom zdecydowanie niższy, bo w systemie zawsze mamy te trzy poziomy, od strategicznego przez operacyjny po taktyczny, chociaż ci od zarządzania panowie powiedzą trochę inaczej. Aczkolwiek w sztuce typowej, powiedzmy wojskowej czy wojennej, tak to wygląda. I pod tym kątem strategii, również strategii bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa narodowego również. Strategia jest tylko bardzo ogólnym określeniem tego, do czego dążymy, a taktyka jest tego rozwinięciem. Więc tak naprawdę na każdy przypadek związany z bezpieczeństwem to wszystko powinno być wcześniej przygotowane. I owszem, słyszałem komentarze, że pod kątem strategicznym pewne mechanizmy zadziałały, ale zadziałały pod kątem podmiotów, bo pamiętajmy, że w systemie zawsze mamy jakieś podmioty, i mamy relacje między nimi. Wtedy będziemy dopiero mogli mówić o podstawach pewnego systemu. Podmioty były, podmioty się aktywowały, mieliśmy zebranie chociażby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, powołano również oczywiście Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to jest jeszcze inny jakby twór i to zadziałało, ale pod kątem takiej komunikacji strategicznej, czyli czymś, co realizuje przekaz właśnie taki medialny, wydaje mi się, że pewne rzeczy, delikatnie mówiąc, można było zrobić lepiej, bo tak jak wspomniałeś, minęło wiele godzin, zbyt wiele godzin, kiedy jasny komunikat poszedł, a wystarczyło dać pewien komunikat na przeczekanie. Szanowni Państwo, mieliśmy pewne zdarzenie, pracują ekipy śledcze, jest obecne wojsko, jest obecna policja, żandarmeria, inne służby, jest powołany, jest prokurator, który tym się zajmuje, będą wyjaśnienia. Do 72 godzin na przykład będzie pewien komunikat. Wcześniej będziemy podawać tylko ewentualnie szczątkowe informacje. Prosimy media o nienaciskanie. Będziemy kontynuować różne przekazy. Tego moim zdaniem zabrakło, bo ludzie najnormalniej w świecie się bali. A mamy takie czasy i one też w pewien sposób wywodzą się jeszcze z pewnych obaw i pewnych niekorzystnych, że tak powiem, procesów, które jeszcze się ciągną od pandemii, że ludzie naprawdę się boją, mają problemy, nie radzą sobie z tym, co się dzieje również w ich głowach, nie tylko w portfelach, ale może przede wszystkim w ich głowach i wymagałbym jednak od państwa większego zaopiekowania się obywatelem, a niestety to wszystko, co się działo, zwłaszcza w mediach społecznościowych, spowodowało, i też o tym na Twitterze pisałem, jeszcze większe podziały, jeszcze większą polaryzację, tak? My dążymy, robimy wszystko, również i ty, i ja w ramach podcastów, żeby jednak depolaryzować. Czy to robimy mniej lub bardziej świadomie, jest rzeczą wtórną. A tutaj niestety to też powodowało właśnie znowu większą polaryzację i podkreślę raz jeszcze, od czego tak naprawdę wyszedłem na sam koniec, że źle rozumieliśmy pewne rzeczy. Część ludzi skupiała się na tym, że rząd zrobił dobrze, bo powiedział, czy to była, czy nie była rosyjska rakieta, i że trzeba poczekać, proszę nie powielać, a część się skupiała na tym, że jednak ten przekaz nie jest właściwy, tak? I paradoksalnie może się okazać, że obie strony mają swoje racje. Tylko spłaszczono totalnie, by nie powiedzieć zniszczono, kwestię właśnie strategii komunikacyjnej i komunikacji strategicznej. I to chciałbym podkreślić.
Jakie właściwie zadanie padło przed służbami specjalnymi w związku z wydarzeniami w powiecie chrubieszowskim? Co miały zbadać? Jaki był przedmiot pracy?
Tu tak naprawdę to praca jakby dwutorowo musi iść i w pełnej współpracy znowu pomiędzy służbami typowo mundurowymi, śledczymi, komórkami, a służbami specjalnymi, bo służby specjalne swoimi metodami muszą też dociekać i zdobywać informacje, weryfikować je i pewnymi tropami pójść, ale musi iść typowa praca taka dochodzeniowo-śledcza, analiza, dokumentowanie w ogóle miejsca zdarzenia, badanie materiałów, które tam znajdujemy, śladów, tak, no tutaj kryminalistyka, kryminologia, wszystko tutaj nam się kłania, plus specjaliści od różnych dziedzin, od materiałów wybuchowych, od kwestii tego wszystkiego, co nam lata w powietrzu, mówiąc bardzo mocno kolokwialnie, tak. Te wszystkie osoby tak naprawdę swój wkład w to wszystko powinny mieć, więc mówimy o dość niemałym zespole zadaniowym, który to wszystko powinien prowadzić i nie chodzi o to, ja nie oczekuję, że po 5 godzinach będziemy już mieli pełen komunikat, kto to zrobił i dlaczego, ale jednak badania wszystkich śladów, wzięcia pod lupę wszelkich możliwych scenariuszy wykluczania poszczególnych hipotez i po prostu dojściu do prawdy. A tak, biorąc to wszystko za przeproszeniem do kupy, o czym zdążyliśmy już powiedzieć, niestety tak naprawdę największą energię i możliwości daliśmy Rosji, bo będzie rozgrywać Amerykanów, całe NATO, w tym również Polskę oraz Ukrainę. Już się pojawiły niesnaski, tak, już ludzie zaczęli się gdzieś tam zastanawiać, czy warto Ukrainie pomagać, czy Ukraina nie powinna być bardziej ostrożna, bo to jednak jest przy granicy i tak dalej, i tak dalej. Zapominamy też, że tak naprawdę Ukraina się broni, a tak naprawdę broni nie tylko siebie i Rosjanie się nie zastanawiają, czy coś się dzieje przy granicy ukraińsko-polskiej, de facto ukraińsko-natowskiej.
Sporo też jeszcze na zakończenie kwestia tematu współpracy z NATO, z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wieczorem tego wieczoru właściwie wszyscy starali się, ci, którzy nie wiedzą, zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy artykułem 4 a artykułem 5. Powstały pierwsze analizy. Tutaj nawet wiem, że sam pisałeś, Polacy informowali, że sprawdzają, czy pojawiają się tego typu przesłanki, żeby ten 4 uruchomić. Z kolei NATO mówią, że trwają ścisłe również konsultacje. Jak to było z tym komunikacją z Sojuszem?
To może na początek pierwsza część, zachowajmy pewną chronologię. Mówimy o dwóch ważnych artykułach, czyli 4, 5, jak powiedziałeś, to może od końca, bo on jest chyba bardziej znany opinii publicznej, aczkolwiek może niecałej. Artykuł 5 to jest ten artykuł, na który chociażby powoływali się Amerykanie po ataku z 11 września. Czyli, że każde państwo, które poczuje się w jakikolwiek sposób zaatakowane, może oczekiwać, mówiąc w pewnym skrócie myślowym, pomocy innych, tak, w obronie. I że oczywiście pozostali powinni tej pomocy udzielić. Artykuł 4 mówi znowu o tym, że w przypadku znowu pewnego rodzaju niekoniecznie obiektywnego poczucia zagrożenia dotyczącego terytorium, integralności, suwerenności itd., itd., może oczekiwać dany członek pomocy pozostałych członków, ale pod kątem nie tyle działalności o charakterze takim siłowym, militarnym, ale konsultacji. I tutaj rozdźwięk, o którym powiedziałeś, no on też tak naprawdę znowu mogą być dwie prawdy, tak? Mamy wiadomo 3 rodzaje prawdy, a tutaj mogą być dwie, bo Polska powiedziała, że strona polska, że analizujemy sytuację pod kątem wdrożenia, uruchomienia tegoż 4 artykułu, czyli że będziemy oczekiwać konsultacji. A z drugiej strony Jens Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO, powiedział, że to wszystko już trwa, tak? No i pewnie kwestia znowu pewnych formalizmów i tego, czy kiedy formalnie po prostu ten artykuł jest wdrożony, a kiedy wcześniej, przecież te konsultacje też mogą mieć miejsce, bo nikt nie zabroni, zwłaszcza że pod kątem oczywiście i politycznym, i współpracy chociażby na polu służb specjalnych, to przecież i tak naprawdę cały czas ma miejsce, tak?
Dzisiaj chyba już nieco jest spokojniej, sytuacja zaogniona. Czy mamy jeszcze na coś czekać, na jakieś wyjaśnienia? Na co właściwie dzisiaj czekają Polacy jeszcze w kontekście tych wydarzeń?
Ja powiem szczerze, zaczynam też mieć pewnego rodzaju wątpliwości, czy w ogóle prawdę teraz poznamy. Może się okazać, że ją poznamy właśnie za przysłowiowe 50 lat. Może się okazać, że incydentów było zdecydowanie więcej, ale opinii publicznej tego nie przekazywano i to nie chodzi tylko o spadające pociski na terytorium Polski, tylko o innego typu zagrożenia. I z jednej strony to rozumiem, tak? No to jest jednak realizowanie pewnej polityki bezpieczeństwa, realizowanie pewnych działań już też na poziomie taktycznym czy operacyjnym, no w bardzo ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem narodowym i nie o wszystkim można mówić, tak? Sam czasem występując w mediach w pewien delikatny sposób, ale jednak odmawiam odpowiedzi na pewne pytania bądź i mówię o tym wprost, tak, że mówię, że raczej nie powinniśmy tych tematów poruszać, no a czasem po prostu idę bocznym torem i zaczynam zwracać uwagę na inne elementy. Ja powiem szczerze i tak się dziwię, że to jest dopiero, brzydko mówiąc, może to też źle zabrzmi, ale że to jest teraz pierwszy taki incydent, tak, bo wojny wcale nie mamy od lutego, co trzeba mocno podkreślić, tylko ona trwała już wcześniej, a to jest jakaś kolejna jej eskalacja. I ja powiem szczerze, osobiście na miejscu Rosjan, no to ten zachodni pas Ukrainy, ten przygraniczny, oszczeliwałbym wcześniej i niszczył infrastrukturę krytyczną, żeby mocno sparaliżować, nie zamknąć, to trzeba mocno podkreślić, ale sparaliżować dostawy z zachodu. No i pytanie, czy też Rosja tak naprawdę mimo wszystko nie dostawała pewnych sygnałów od Amerykanów, że nie może sobie na zbyt wiele pozwalać pod tym kątem. No tu możemy rozważać naprawdę mnogą ilość scenariuszy, różnych hipotez i tak jak powiedziałem, pewnie tak jak my dzisiaj czytamy książki o tym, co było w trakcie II wojny światowej, czy po, również pod tym kątem typowo takim szpiegowskim służb specjalnych, to pewnie następne pokolenia będą czytać o ciekawych czasach, w jakich my żyliśmy.
Tak jest. I każde pokolenie też myślało, że żyje w ciekawych czasach. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Artur Dubiel, pozdrawiam i dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu.